Otwórzmy Ewangelię Łukasza na rozdziale 10. Przeczytajmy wersety od 25 do 42, czyli do końca rozdziału. A oto pewien uczony w zakonie wystąpił i wystawiając go na próbę, rzekł: nauczycielu, co mam czynić, aby dostąpić żywota wiecznego? On zaś rzekł do niego: co napisano w zakonie? Jak czytasz? A ten odpowiadając rzekł: będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej myśli swojej i z całej siły swojej, a bliźniego swego jak siebie samego. Rzekł mu więc: dobrze odpowiedziałeś, czyń to, a będziesz żył. On zaś, chcąc się usprawiedliwić, rzekł do Jezusa: kto jest moim bliźnim? A Jezus, nawiązując do tego, rzekł: pewien człowiek wszedł z Jerozolimy do Jerycha i wpadł w ręce zbójców, którzy go obrabowali, poranili i odeszli, zostawiając go na pół umarłego. Przypadkiem szedł tą drogą jakiś kapłan i zobaczywszy go, przeszedł mimo. Podobnie lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, przeszedł mimo. Pewien Samarytanin zaś, podróżując tędy, podjechał do niego i ujrzawszy, ulitował się nad nim. I podszedłszy, opatrzył rany jego, zalewając je oliwą i winem, po czym wsadził go na swoje bydle, zawiózł do gospody i opiekował się nim. Nazajutrz dobył 2 denary, dał je gospodarzowi i rzekł: opiekuj się nim, a co wydasz ponad to, ja w drodze powrotnej oddam ci. Który z tych trzech, zdaniem twoim, był bliźnim temu, który wpadł w ręce zbójców? A on rzekł: ten, który się ulitował nad nim. Rzekł mu Jezus: idź i ty czyń podobnie. A gdy szli, wstąpił do pewnej wioski, a pewna niewiasta imieniem Marta przyjęła go do domu. Ta miała siostrę, a na imię jej było Maria, która usiadłszy u nóg Pana, słuchała jego słowa. Marta zaś krzątała się koło różnej posługi, a przystąpiwszy, rzekła: Panie, czy nie dbasz o to, że siostra moja pozostawiła mnie samą, abym pełniła posługi? Powiedz jej więc, aby mi pomogła. A odpowiadając, rzekł do niej: Pan, Marto, Marto, troszczysz się i kłopoczysz o wiele rzeczy. Niewiele zaś potrzeba, bo tylko jednego. Maria bowiem dobrą cząstkę wybrała, która nie będzie jej odjęta. Właściwie ten fragment tak myślę jest związany z tym, co poprzednio czytaliśmy. Chociaż wydaje się być w innej sytuacji, bo to już jest po tym, jak poszli gdzie indziej i nie jest to ta sama rozmowa. Ale ma związek z tym, w jaki sposób ludzie postępują i w jaki sposób postępowali tamci, którzy akurat byli bohaterami przypowieści o Samarytaninie. Zacznijmy od początku. Przede wszystkim uczony w zakonie chciał wystawić Pana Jezusa na próbę. I dlatego go zapytał: nauczycielu, co mam czynić, aby dostąpić żywota wiecznego? No i Pan Jezus właściwie odpowiada mu prostą rzecz. No przecież masz prawo. Masz prawo, mają, tak jak mówił do innych, mają prawo i proroków, niech słuchają. I w przypowieści o tym, który umarł, czyli o Łazarzu i bogaczu, jest dokładnie to samo. Mają proroków, mają Mojżesza, niech ich słuchają. Jak tego nie będą słuchali, to żeby kto zmartwychwstał nawet, to i tak nie uwierzą. I no akurat tak się złożyło, że jeżeli ktoś był na tyle zatwardziały, żeby nie czytać, nie próbować zrozumieć, nie przychodzić sercem do Boga, to nawet jak Pan Jezus zmartwychwstał, to oni i tak nie uwierzyli. Osobna historia. Ale to jest taka prawda. Jak człowiek nie ma otwartego serca, to żeby Pan Bóg na podrabinie zstąpił do niego i przed oczami mu się pokazał, to on i tak nie uwierzy, bo ma zamknięte serce, ponieważ Duch Święty przekonuje o prawdzie, sprawiedliwości, o sądzie, ale to, czy człowiek temu przekonaniu ulegnie, no to już jest kwestia spotkania Bożej łaski z jego wolną wolą. I ten człowiek miał intencje nie takie, żeby Boga poznać. Zauważcie, to nie było tak, że on chciał koniecznie poznać Boga. Nie przyszedł do Jezusa i nie powiedział: Boże, Panie Synu Dawida, uzdrów mnie, nie wiem, jak poznać Ojca i tak dalej, i tak dalej. To chciał go wystawić na próbę. A to Pan Jezus mówi: dobrze, masz prawo, masz proroków, proszę bardzo. Co tam czytasz? A ten odpowiadając rzekł: będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej myśli swojej i z całej siły swojej, a bliźniego swego jak siebie samego. To jest to, o czym mówimy od paru tygodni. Zauważcie, on powiedział rzecz jak najbardziej właściwą. Czyli on właściwie powiedział o tym, co jest fundamentem poznania Boga. Intencje jego nie były właściwe, natomiast jego odpowiedź była jak najbardziej właściwa. I teraz Pan Jezus mówi: no dobrze, odpowiedziałeś, czyń to, a będziesz żył. No i czyń to, no dobrze. Jak to? To znaczy czyń to. Jaka powinna być jego odpowiedź? Jaka powinna być jego refleksja w tym momencie? No to czyń, proszę bardzo, no idź i czyń. Ale żaden człowiek nie jest w stanie tego czynić sam z siebie. Wobec tego refleksja takiego człowieka powinna być prosta: Panie, ale jak? Jak ja to mam robić? A on zamiast zapytać się w ten sposób, gdyby był szczerym człowiekiem, zamiast poszukiwać odpowiedzi, poszukiwać pomocy od Boga, zamiast, krótko mówiąc, poszukiwać Bożej łaski do tego, żeby tak żyć, on, chcąc się usprawiedliwić, rzekł do Jezusa: a kto jest moim bliźnim? To jest bardzo typowe dla ludzi, którzy chcieliby potraktować ludzi wybiórczo. To znaczy, mieliby ochotę miłować pewne osoby jak najbardziej, jak bliźnich, ale niekoniecznie wszystkich. Dlatego właśnie pytanie padło po to, żeby się móc usprawiedliwić, czyli żeby móc stwierdzić: no tak, tych mam miłować jak siebie samego, bo są moimi bliźnimi, ale tamtych już nie muszę, ponieważ oni nie są moimi bliźnimi. No i słynna, bardzo znana wszystkim następuje przypowieść, którą Jezus nawiązuje do tego, co usłyszał. Bardzo często, najczęściej tak jest właśnie, że jak czytamy jakąś przypowieść, jakieś podobieństwo, to ono jest nawiązaniem do tego, jakie pytanie padło, albo nawiązaniem do pewnej sytuacji. No i Jezus, nawiązując do tego, mówi tak: pewien człowiek szedł z Jerozolimy do Jerycha i wpadł w ręce zbójców, którzy go obrabowali, poranili i odeszli, zostawiając na pół umarłego. Przypadkiem tą drogą szedł kapłan, a potem szedł nią lewita. Czyli to są właściwie dwie kategorie ludzi, od których można by jak najbardziej, przede wszystkim nawet, spodziewać się tego, żeby postąpili według tego, co nauczają. Dlatego, że przecież ci ludzie znali prawo najlepiej. Oni nawet mieli nauczać Izraela tego, co czytali w prawie. To był ich obowiązek. Czyli, krótko mówiąc, oni, znając prawo, powinni przełożyć to, co słuchają i to, co czytają, na konkretne czyny właśnie wobec tego człowieka. Ale problem polegał na czym? Na tym, że oni woleli nie zobaczyć go dokładnie, woleli się nie mieszać w tą sprawę i woleli po prostu przejść mimo, czyli przejść, jakby go nie widzieli. To jest właśnie postawa ludzi, którzy bardzo dużo mówią najczęściej, bardzo, w bardzo duchowy sposób się wypowiadają. Wtedy nawet było tak, że w bardzo duchowy, jak to się mówi, cudzysłowie, sposób się ubierali, przedłużali frędzle w swoich szatach i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jak przyszło co do czego, czyli jak przyszło jakoś postąpić wobec drugiego człowieka, to było już zdecydowanie gorzej. I wbrew pozorom dzisiaj wcale nie jest inaczej. Wcale nie jest lepiej. I to nie w Izraelu, i to nie wobec w stosunku lewitów do innych ludzi, tylko w kościele. Zauważcie, naprawdę mamy bardzo często taki problem, że bardzo dużo mówimy, czytamy, Słowo Boże znamy, wiemy, co powinniśmy, a jednak, jak przychodzi co do czego, to tam nas nie ma. Jak przychodzi co do czego, to okazuje się, że najważniejsze jest nasze ja. Czyli nie miłujemy bliźniego tak jak siebie samego, tylko miłujemy siebie samego, a koło bliźniego przechodzimy mimo. Czyli nie chcę mieć kłopotów, wygodniej mi będzie, jak przejdę obok, w związku z tym przechodzę. I widać, że różni ludzie, i to nie tylko nasi bliźni, bo właściwie Słowo Boże mówi o bliźnich, a w związku z naszymi, z Kościołem, to nawet mówi o braciach, którzy powinni być miłowani jeszcze bardziej, gorąco, nieobłudnie, czystym sercem. Tak pisze apostoł Piotr, prawda? W związku z tym są czasem sytuacje, w których należy, tak jak apostoł Paweł mówi do Tymoteusza, pisze, że należy kłaść do rozumu. Kłaść do rozumu. Teraz tak, wierzący ludzie bardzo często myślą i właściwie mają takie podejście do sprawy. Jesteśmy tak duchowi, że nam nic nie trzeba do rozumu kłaść. Bo w razie co, to Duch Święty mi powie. On mnie pokieruje. Ja będę czuł, że tak trzeba. Tylko zastanawiające jest to, że ci sami ludzie tak często nie czują, że tak trzeba, wtedy kiedy trzeba. Paweł apostoł mówi coś takiego, że we wszystkim miłość. We wszystkim. To znaczy, cokolwiek bym nie uczynił, a robiłbym to bez miłości, to byłoby nic nie warte. Bez względu na to, czy to byłyby proroctwa, czy bym wydał się ciało swoje na spalenie, czy ja bym był nie wiadomo co, oddał wszystkim ubogim. Ale jeżeli nie byłoby to motywowane miłością, no do kogo? Do nich. To po prostu to nie jest nic warte. Prawda? Teraz mamy sytuację, teraz będę kładł do rozumu. Mamy sytuację taką. Za tydzień jedziemy i będziemy mieli spotkanie z braćmi, prawda? I mamy sytuację tego rodzaju. Jest jeden samochód, ktoś będzie musiał jechać inaczej niż samochodem, czyli albo pociągiem, albo busem, żeby ktoś inny mógł jechać samochodem, tak? I teraz właściwie, według tego, co jest napisane w Słowie Bożym i według tego, jak Duch Święty powinien działać w nas, to właściwie powinna być taka sytuacja, że wszyscy powinni chcieć, żeby pojechali ci inni. Jak najwygodniej. Czyli każdy, bracie, tysiąc do samochodu. Ja chcę, żeby ci było wygodniej. Może. Może. A może nie. Może dałoby się ustalić na przykład, że ktoś jest starszy, że ktoś jest słabszy, że ktoś po prostu zdrowie mu nie pozwala, to się da zrobić. Prawda? I wtedy można by, ale najważniejszy jest ten odruch, najważniejsze jest to, jak myślimy. To byłby obraz tego, jak naprawdę miłujemy innych. Że ja na końcu. Ja poniosę niewygody, ja pojadę pociągiem, ja pojadę autobusem. A ty usiądź wygodnie. Żeby nie było tak, że przyjdzie ktoś i powie, a co ty tu robisz? I tak Pan Jezus powiedział, no wtedy będzie wstyd, bo ludzie pchają się czasem na pierwsze miejsca, na te najwygodniejsze, a potem się okazuje, że właściwie przychodzi gospodarz i mówi, dobrze, ale ten tu jest ważniejszy, to on powinien siąść tu, a ty idź tam. No i potem wstyd przed wszystkimi. To są sytuacje bardzo proste, bardzo życiowe. I wtedy się właśnie pokazuje i wtedy się objawia, jak naprawdę okazujemy miłość innym. Czy to jest tak, miłujemy? No sami chcielibyśmy pojechać wygodnie, nie? Jak najwygodniej. Więc siebie sami miłujemy. Więc skoro siebie sami miłujemy, to miłujmy bliźnich tak jak siebie samych, a braci jeszcze bardziej. No i zaproponujmy. No w takim razie ja stracę, ja pojadę niewygodnie, ale żebyś ty był wygodnie, mógł dojechać. Zwłaszcza jeśli na przykład jesteś starszy albo masz problemy zdrowotne. No to już w ogóle nie ma dyskusji. No i teraz sobie przypomnijcie, jakie wasze reakcje są na przykład i co naprawdę chcecie sobie zobaczyć. Zobaczmy. Wszyscy. Ktoś inny dawno nie był, ktoś inny nie poznał, ktoś inny nie wie. Przydałoby się, żeby pojechał, bo to jest dla jego dobra. Ja go kocham, ja chcę jego dobra. Niech on pojedzie tak, żeby on mógł być. Ja mogę pojechać inaczej. Byle on pojechał, bo go kocham. Kładziemy do rozumu. Bo to nie jest tak, że Duch Święty zawsze będzie działał w taki sposób, że my zawsze damy Mu się momentalnie przekonać. Czasem nasz egoizm niestety jest większy niż otwarcie na to, co On mówi, bo On bardzo często mówi szeptem. Człowiek, który został obrabowany, poraniony i zostawiony na pół umarły, szedł z Jerozolimy do Jerycha. Najprawdopodobniej był to Izraelita i Lewita poszedł sobie, kapłan poszedł sobie. Natomiast jedyną osobą, która się zatrzymała podróżując, był Samarytanin. Jakie relacje między Żydami a Samarytanami były, to mniej więcej wiadomo, czytamy o tym w Biblii. Że Samarytanie byli przez Żydów pogardzani, że byli traktowani jako gorsi, ponieważ Pan Jezus był wysłany przede wszystkim do Izraela, to nie był wysłany do Samarytan i w momencie, kiedy posłał uczniów, to mówi: na drogę Samaryty do miast Samarytan nie wchodźcie. Ale z drugiej strony, jeżeli ktokolwiek chciał do niego przyjść, to usłyszał Ewangelię i jedną z pierwszych była Samarytanka, prawda? Która rozmawiała z Panem Jezusem przez 100 dni, a następnie po usłyszeniu tego, co jej powiedział, właściwie przyprowadziła prawie całe miasto. I Samarytanie usłyszeli Ewangelię jako jedni z pierwszych poza Izraelem, poza narodem izraelskim. W każdym razie tu w tej przypowieści jest właśnie to, że jeżeli chcesz sprawdzić, kto jest twoim bliźnim, to nie patrz na tych, których przede wszystkim najbardziej lubisz i tych byś sam według swojego własnego widzimisię zakwalifikował do tych, których będziesz kochał. Popatrz na tych, którymi pogardzasz, popatrz na tych, przez których jesteś pogardzany. I zobacz, co jesteś w stanie dla nich zrobić. Czy możesz przełamać na przykład pewne swoje własne myślenie, stereotypy, egoizm. Dlatego, że ten Samarytanin mógł według takiego cielesnego myślenia, mógł sobie po prostu pomyśleć tak: a co ja będę tego Żyda tutaj opatrywał? Przecież oni nami gardzą. A zostawię go. A jednak przełamał to uprzedzenie, przełamał to myślenie, te stereotypy, tą wzajemną niechęć, która panowała między jednymi a drugimi i potrafił zobaczyć w nim właśnie bliźniego. I włożył naprawdę sporo pracy i jeszcze w dodatku pieniędzy w to, żeby upewnić się, że ten człowiek będzie zdrów. W związku z tym to nie jest tylko kwestia takiego sobie gestu, że my zrobimy jakiś gest. Czasami to wymaga jeszcze włożenia pewnego wysiłku, żeby okazać miłość bliźniemu. Bo najprościej wykonuje się gesty, ponieważ gesty niewiele kosztują. Dopiero konkretny wysiłek, konkretna praca, konkretna strata dla kogoś jest objawem tego, na ile tego kogoś miłujemy. Ile jesteśmy w stanie stracić, żeby ze względu na miłość do niego tą miłość mu okazać i żeby on był, no, żeby jego potrzeby były zaspokojone. Dlatego Jakub pisze, jeżeli ktoś przyjdzie, a nie będzie się miał w co odziać, to wy nie mówcie mu wtedy, bądź błogosławiony, znajdź sobie coś, okryj się i ogrzej tylko nie u mnie. Wy mu dajcie to, czego potrzebuje. Bo jeżeli mu nie dacie tego, co potrzebuje, to co jest warta wasza wiara? O czym rozmawiamy w ogóle? O teorii? Jakub naprawdę wypowiada się w tej sprawie bardzo ostro i konkretnie, ale tak trzeba. Dlatego, że poznają nas po tym, jak się miłujemy. I Jan apostoł mówi z kolei, że ta nasza miłość nie polega na tym, nie powinna polegać na tym, że miłujemy się językiem, tylko czynem i prawdą. No i Pan Jezus zadaje takie pytanie na koniec. Który z tych trzech, zdaniem Twoim, czyli tego słuchacza, był bliźnim temu, który wpadł w ręce zbójców? Wniosek prosty. Ten, który ulitował się nad nim. No i oczywiście odpowiedź: idź i ty czyń podobnie. Czyli bądź bliźnim i traktuj jako bliźnich wszystkich. Dlatego zresztą Pan Jezus również mówi, że nawet o wrogów się trzeba modlić. Nawet nieprzyjaciół trzeba miłować. Dlatego, że bliźni to jest każdy. I nie wolno sobie wybierać tych, którzy są bardziej bliźnimi i tym, którzy są mniej bliźnimi, bo nie ma takich. Są bliźni. I wreszcie ten ostatni fragment o Marcie i Marii, bo jest pytanie, jak to zrobić znowu? Wiemy, że trzeba. Wiemy, w jaki sposób traktować ludzi, kto jest naszym bliźnim. Jak to zrobić, żeby tych bliźnich traktować w taki sposób, żeby mieć takie miękkie serce? Ten Samarytanin miał najwyraźniej. Bo zauważcie, że naprawdę ludzie, którzy są nieodrodzeni, bardzo często potrafią mieć współczujące serca. Potrafią. To jest od Boga. To oni sobie sami tego nie, w jakiś sposób nie wyprodukowali. Bóg daje człowiekowi sumienie, każdemu daje sumienie. Jeżeli ten człowiek sumienia nie zatwardzi, jeżeli przez nieprawość swoją nie sprawia, że to sumienie coraz bardziej jest skłonne do zła i coraz mniej na przykład myśli o innych, to jest w stanie być człowiekiem współczującym. Oczywiście to go nie zbawi, bo naprawdę cokolwiek by zrobił w stanie nieodrodzenia, to będą uczynki martwe. Natomiast może być wrażliwy. I ta ostatnia historia, ta druga historia o Marcie i Marii właściwie pokazuje różnicę między ludźmi, którzy są, tak jak lewita i kapłan, zapracowani dla Boga tak bardzo, że nie mają czasu, żeby usiąść po prostu i posłuchać, a innymi ludźmi, czy tak samo z Martą było, no po prostu zapracowani dla Boga. Czy inni ludzie? Maria na pewno. Samarytanin prawdopodobnie nie, bo miał wrażliwe serce. A jeśli chodzi o ludzi odrodzonych, to różnica właśnie jest taka, że zbyt często ludzie odrodzeni są zajęci różnymi zewnętrznymi sprawami, zbyt rzadko przebywają z Bogiem i dają, pozwalają Panu Bogu te swoje serca zmiękczać. Bo jest coś takiego. Bóg po prostu daje człowiekowi odrodzonemu wyjątkowo miękkie serce. Zauważcie to, co pisze Piotr, że moment chrztu to jest moment prośby o wrażliwe sumienie. I Bóg taką prośbę wysłuchuje i daje człowiekowi odrodzonemu wrażliwe, naprawdę wrażliwe sumienie. Co ten człowiek z tym zrobi, to już jest osobna historia. Ale intencją Boga jest to, żeby nasze sumienie zmiękczać, żeby je skrapiać i żeby ono było jak taka miękka gleba. Ta miękka gleba zawsze będzie rodzić, ona będzie rodzić owoce, ona będzie skrapiana deszczem takiej łaski przez Pana Boga. I ona zawsze będzie glebą wrażliwą właśnie na czyjąś krzywdę, na czyjś ból, na czyjś ubóstwo. To będzie serce, które będzie się rwało do ludzi, którzy przyjdą i będzie po nich widać, że coś z nimi jest nie w porządku. To wtedy takie serce idzie do nich i pyta się: powiedz mi, w czym mogę Ci pomóc? Co mogę dla Ciebie zrobić? Bo widzę, że jesteś po prostu zmartwiony. Natomiast serce, które jest daleko od Boga, ono będzie schło i ono będzie twardniało. I to jest problem wtedy, dlatego że takie serce będzie jałowe. Ono owocu na dłuższą metę nie wyda. Będzie twarde i będzie widać, że jest twarde. To można zaobserwować. W kościołach, w których ludzie przychodzą i po prostu ich nie widać. Nie ma ich. Nie ma ich. Nawet jeżeli źle wyglądają, to są niewiele osób jest w stanie przyjść i podejść i zapytać, co się dzieje, co ci jest, chcę ci pomóc. Najczęściej właśnie tworzą się grupy bardziej bliźnich. I te grupki są nawzajem na siebie nastawione. Bardzo często są to grupki bardziej bliźnich wzajemnej adoracji. Ale już wyjście poza jest bardzo trudne. I pozwólmy Bogu, bo to jest pytanie, które powinien zadać ten człowiek, który przyszedł do Jezusa już na początku. Panie, jak? Co ja mam zrobić, żeby miłować bliźnich i Ciebie samego przede wszystkim? Skoro ja już wiem, kto jest moim bliźnim, to w takim razie powinienem zadać pytanie Bogu: dobrze, ale powiedz mi, Boże, jak to zrobić, bo ja chcę. I wtedy Bóg odpowie łaską, która skropi serce człowieka, uwrażliwi to serce. I wtedy on zobaczy. Nagle spadną mu łuski i będzie widział na przykład ludzkie nieszczęście, będzie widział ubóstwo, będzie widział potrzeby. I wtedy będzie tak, że cokolwiek by zrobił, będzie powodowane miłością. I wtedy to będzie miało znaczenie, a nie będzie tak, jak Paweł mówi, że jeżeli nie będzie miłości, to po prostu to nic nie znaczy. Wtedy to, jak żyjemy, będzie w sposób pozytywny ocenione w momencie, kiedy staniemy kiedyś przed Panem i pokażemy Mu, z czego budowaliśmy. Amen.